Wczoraj spółdzielcza agencja informacyjna taką informację przekazała nam, czyli Radiu Wnet. Polskie i unijne instytucje eliminują z absurdalnych powodów możliwość sprzedawania ziół i ziołopodobnych, na przykład wrotyczka, kozka lekarskiego, pestka moreli, a na liście do odstrzału jest, trzy kropki, także między innymi szpinak. Mamy połączenie telefoniczne z panią Aliną Lekstan, prezesem zarządu krakowskiego Herbapolu. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie państwa i pana.
To o co chodzi?
O co chodzi? O coraz większą ilość wycofywanych surowców z preparatów suplementów diety czy z preparatów artykułów spożywczych. I to jest dość dziwne, ponieważ wchodząc do Unii były ogłoszone oświadczenia zdrowotne zatwierdzone przez Unię Europejską i oświadczenia zdrowotne, tak zwane pending, czyli oczekujące na ocenę i zakazane. I my obracamy się całe czasy w obrębie tych zatwierdzonych i tym w pendingu oczekujących. I ani unijne prawo, ani polskie prawo nie zabrania na przykład kozka, senesu, dziurawca. Ale organy kontrolne sanepidu, które znów wznowiły jakby aktywność do firm produkujących na bazie ziół. Na przykład ostatnia kontrola, która była, pan nam powiedział, żebyśmy się liczyli z tym, że preparaty na bazie kozłka i preparaty na bazie senesu mogą być wycofane z rynku, ale pending i oświadczenia zdrowotne Unii Europejskiej dopuszczają te preparaty.
To o co chodzi?
Jak zwykle o co chodzi? Chodzi o pieniądze. Czyli o to, żeby coś było tylko lekiem, a nie mogło być suplementem diety i nie mogło być artykułem spożywczym. My na przykład dostajemy, panie redaktorze, pismo z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, gdzie całkowicie według nas jest ignorowana farmakopea polska. Natomiast na co się powołują urzędnicy Głównego Inspektora Sanitarnego do przedsiębiorstwa polskiego? Na dekret króla Belgii.
I przynajmniej cytują ten dekret?
Nie, podają jego numer, żebyśmy sobie przeczytali, że dekret króla Belgii czegoś tam zakazał albo zabronił i oni się na to powołują. Nie powołują się na farmakopeę polską, która dokładnie opisuje, w jakich dawkach zioło może być lekiem, w jakich dawkach substancja czynna jest produktem leczniczym na bazie ziół. Natomiast powołują się właśnie na takie rzeczy. To jest wielokrotne kontrole ponawiane i kwestionowanie przeróżnych ziół. Pan wspomniał o pestkach moreli gorzkiej. Tak, zgadza się, w listopadzie 2018 roku wycofano nie tylko nam, ale kilkunastu innym producentom pestki moreli gorzkiej w decyzją sanepidu. Wszystkim wycofano, ale czy pan myśli, że tego Polak czy inny chętny nie kupi? Kupi, oczywiście, przez internet z innego kraju, ale my mamy wycofane.
A jaka jest sytuacja za naszą zachodnią granicą?
Za naszą zachodnią granicą prosty przykład. Kilka lat temu zgłosiłam do Głównego Inspektoratu Sanitarnego preparat, że chcę wprowadzić jako suplement diety. Dostałam odpowiedź z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Już nie będę mówiła, który preparat, bo by łatwo było namierzyć tą firmę. I dostałam odpowiedź, że nie mogę, ponieważ ten preparat byłby produktem leczniczym, więc mam zakaz wprowadzenia tego jako suplement diety. Ale co się stało później? Za 2 miesiące na Śląsku pojawiła się firma, która zaczęła sprzedawać dokładnie ten sam preparat. Napisałam do Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jak to jest możliwe, żeby podmiot polski od organu polskiego dostał zakaz sprzedaży tego preparatu, a on jest na rynku przez firmę włoską. Otrzymałam informację, tak, bo ta firma włoska dostała zgodę na produkcję tego preparatu na terenie Włoch. Więc moje pytanie jest, a Włochy to nie jest Unia?
I jaka odpowiedź?
Nie, nie było odpowiedzi. Zero odpowiedzi już. No, dzisiaj nie mam tego preparatu.
Dobrze, ale czy to jest taki element walki między koncernami produkującymi leki, a tymi, którzy chcą, żeby człowiek pomagał sobie ziołami?
Ja myślę, że to jest po części przemysł farmaceutyczny, a po części to jest urzędnik, który siedzi za biurkiem. On sobie absolutnie nie zdaje sprawy, że rolnik, który produkuje, nie produkuje, że miesza tam dwie, trzy substancje ze sobą i produkuje jakiś wyrób. Rolnik musi wyprodukować zioło na polu, jest narażony na zmiany pogodowe, na anomalia pogodowe. On to musi wyprodukować, on na to musi wysokie koszty dać do uprawy, pielęgnacji, paliwo do ciągników, paliwo do suszarni, nawozy, środki ochrony, energia, woda, jak w przypadku płukania koska, czy żywienia, czy arcydzięgla. Nikt na to nie patrzy, że to wszystko rośnie w ziemi, to wszystko jest poddawane warunkom atmosferycznym, no jakie są w danym momencie i w danym roku. Natomiast wymagania są coraz większe i kwestionowanie niektórych ziół albo przez na przykład, że coś ma za niskie zawartości. Teraz jest bardzo wysokie wymaganie w stosunku do zawartości kwasu chlorogenowego w pokrzywie. W pokrzywie, która rośnie na łąkach, która rośnie na otwartej przestrzeni, zawartość olejku w rumianku, zawartość olejku w kozku, zawartość kwasu rozmarynowego w melisie. Także urzędnik patrzy sobie tylko na karteczkę i coś tam pisze, natomiast jakby nie popatrzył na drugą stronę, że polski podmiot, który daje pracę polskim pracownikom, utrzymuje ich razem z rodzinami, ale to jest nie tylko to przedsiębiorstwo, które na bazie ziół produkuje, ale to jest przedsiębiorstwo, które od ponad 50 lat kupuje zioła od polskiego rolnika, który utrzymuje siebie i swoją rodzinę. I z jego plantacji, z jego zbiorów, czy nawet z zbieraczy, z hobbystów albo ze zbieraczy, bo mają trudną sytuację rodzinną, od nich też kupujemy zioła do naszej produkcji, które potem zostają poddane badaniom w naszych laboratoriach na pestycydy, aflatoksyny, metale ciężkie i tak dalej. Ale na to trzeba jakby szerzej popatrzeć.
I tak próbujemy to zrobić w poranku wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za informację i za rozmowę.
Pozdrawiam serdecznie.
I proszę słuchać w Krakowie Radia Wnet na 90.
Tak, obiecuję. Dziękuję panu uprzejmie.
95,2. Alina Lekstan, prezes zarządu krakowskiego Herbapolu, była gościem poranka wnet. A my z Krakowa do Krakowa przenosimy się w dzisiejszym poranku. Mariusz Graniczka, dyrektor jednego z krakowskich liceum, jest gościem poranka wnet. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Jak pan odebrał decyzję ZNP, wczorajszą decyzję ZNP o zawieszeniu strajku?
Chociaż bardzo spóźniona, ale oczywiście z ulgą. Bardzo dobrze, że ta decyzja padła.
Dzisiaj zapowiadany przez premiera Mateusza Morawieckiego okrągły stół dotyczący edukacji. Nie wybiera się pan na dyskusję na Stadion Narodowy, ale gdyby pan tam był, to co by pan powiedział?
No szkoda, że nie będzie ZNP, no bo skoro wywołało taką burzę ZNP, no to jednak powinno uczestniczyć w przedsięwzięciu, które zaproponował pan premier. Panu premierowi też bym powiedział, że panie premierze, lekko spóźniona propozycja. Tego typu dyskusja powinna się odbywać nie w atmosferze strajkowej, pod jak tym pręgierzem strajkowym, tylko dużo, dużo wcześniej. No, ale oczywiście, no, jeśli już do niej nie doszło, no to lepiej, można powiedzieć, późno niż wcale, bo sytuacja w polskiej szkole wymaga naprawdę głębokiej i wnikliwej i spokojnej rozmowy, aby zmienić tą sytuację, o którą nauczyciele walczą. No oczywiście nauczyciele chcą podwyżek, no bo w obliczu, kiedy inne grupy zawodowe otrzymują od rządzących pracujących jakieś zwiększenie wynagrodzeń czy dodatkowe świadczenia. Nauczyciele zawsze mieli poczucie, że zarabiają stosunkowo mało. No ale oczywiście to właśnie wymaga wnikliwej dyskusji rzeczowej, no bo coś za coś. Cały system wynagradzania, zatrudniania, czasu zatrudniania i wszystkich tych kwestii wymaga głębokiej dyskusji. To przede wszystkim karta nauczyciela, która jest totalnym anachronizmem, nie przystającym w żaden sposób już do polskiej szkoły początku XXI wieku. No przecież wiemy, kiedy została uchwalona, można powiedzieć, spadek po Wojciechu Jaruzelskim z okresu stanu wojennego. Więc to wszystko nijak się ma. Karta powinna oczywiście być, bo tego typu dokument dla grupy zawodowej, jaką są nauczyciele, powinien być. Bo nie tylko dlatego, że jestem nauczycielem, uważam, że ten zawód ma szczególne znaczenie i szczególne miejsce. I dlatego bardzo boleję, że mówiąc właśnie o tym szczególnym miejscu, że ta sytuacja doszła do takiego momentu, w którym no dzisiaj naprawdę wszyscy nauczyciele, no związki zawodowe, te, które rozpętały taką sytuację, nie zatrzymały się w momencie, w którym się powinny zatrzymać. Bo ja rozumiem strajk w jakimś czasie, ale żeby jednym z argumentów egzekwowania dla siebie pewnych przywilejów, korzyści był argument, że nie będziemy egzaminować, że nie będziemy klasyfikować, był argument niedopuszczalny. Ten argument nigdy się nie powinien pojawić. No bo pytam się teraz wszystkich tych, którzy tego typu argumentów używali, z jakim czołem przyjdą i staną wobec uczniów. No uczniowie też pewnie mają już swoje jakieś tam poglądy polityczne, ale oczywiście to jest niedopuszczalne, żeby polityka zeszła i tego typu argumenty dosłownie polityczne zeszły do poziomu ucznia. No bo jak mówić tutaj do ucznia o ideałach, o wartościach, jak mówić o poezji, prozie, która ma nas czegoś uczyć, coś pokazywać. Więc no, sytuację mamy wybitnie przykrą, no i, ale zawsze jest.
Ale to już jest za nami. Strajk został zawieszony. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie napisała: do zobaczenia jesienią, bo tak zapowiedział szef ZNP, że powrócimy do strajku jesienią. No chyba, że coś wydarzy się między dzisiejszym dniem a 1 września, kiedy dzieci wracają do szkoły. Ale jak głęboka reforma systemu edukacji w Polsce jest potrzebna? Czy jest koniecznie konieczność takiej reformy?
No rzeczywiście, no bo jeśli chcemy więcej zarabiać, lepiej uczyć, to jest jeden z, przecież z warunków, bo nie czarujmy się, no wszyscy musimy się zdobyć na jakieś lepsze efekty. No zawsze można lepiej i należy lepiej, więc ta efektywność też musi być poprawiona poprzez właśnie zmianę systemu. No i tak jak wcześniej powiedziałem, bardzo ważnym czynnikiem jest ta kwestia czasu pracy, formy zatrudnienia, czyli to pensum, które bardzo wiele osób wysuwa. Rzeczywiście mamy kompletną urawniłowkę w szkole, bo nauczyciel, który pewne przedmioty uczy, no tutaj pewnie moi koledzy WF-iści się obrażą, ale oczywiście mają tego świadomość, że nie pracują w żaden sposób, w podobny sposób niż nauczyciel polonista czy matematyk. Nauczyciel WF-u praktycznie rzecz biorąc, oprócz tego, że przyjdzie na lekcję, porozmawia trochę przed lekcją, po lekcji z uczniem, gdy taka sytuacja czegoś wymaga, jakieś krótkie przygotowanie, no to wychodzi do domu po każdego dnia po 3-4 godzinach, bo pensum 18 godzin. Oczywiście mamy, nauczyciel wykonuje oczywiście wiele innych prac, bo nauczyciel też gdzieś przychodzi na konferencje, ależ ileż tych konferencji jest? Jedna w miesiącu, dwa razy, jedna na dwa miesiące, więc można tutaj rozmawiać o wielu tych sprawach, tylko trzeba usiąść i spokojnie rozmawiać. Pensum, propozycja pensum 24-godzinnego jest dla mnie absolutnie optymalna, bo to wypada 4 dni po 5 godzin i 1-4 godziny. No i cały szereg i dla polonisty, i dla matematyka czas na i poprawę sprawdzianów, przygotowywanie się do tych sprawdzianów jest, ale to nie oczywiście przez telefon, żeby tutaj tyle opowiadać o tych kwestiach.
To nie opowiadajmy tyle,
czas,
tylko na jedno proste pytanie proszę odpowiedź, czy jakby był pan w Sejmie posłem, to wczoraj by pan głosował za wotum nieufności w stosunku do pani minister Zalewskiej, czy przeciw?
Panie redaktorze, jakbym powiedział, w sytuacji politycznej absolutnie głosowałbym przeciw odwołaniu pani minister, no bo ta sytuacja, która została wywołana przez ZNP, absolutnie nie powinna mieć miejsca, bo powiedziałem że to, co mówiłem kapkę wcześniej, doprowadzenie do zaszantażowania nas wszystkich, obojętnie czy jesteśmy nauczycielami, całego społeczeństwa, zaszantażowania takimi argumentami było nie do zaakceptowania. Jest nie do zaakceptowania. I tutaj myślę, że nawet ci, którzy mają poglądy polityczne różne, powinni przedkładać, że ten argument był nie do przyjęcia. W związku z tym tej sytuacji odwoływanie pani Zalewskiej w tej atmosferze uważam za niewłaściwe. Do pani Zalewskiej mam inne uwagi w innej racji, z którymi się z pewnymi nie zgadzałem z panią Zalewską, bo na przykład rozporządzenie wcześniejsze o ocenianiu, o awansie zawodowym było kompletnie bez sensu, no i z którego się oczywiście pani Zalewska i ministerstwo wycofało. I ono było niepotrzebnym, bo to były takie cząsteczki, które budowały pewną sytuację niechęci i niepotrzebnego zamieszania. No ale nie wczoraj.
I jeszcze jedna rzecz, mianowicie jedna z koncepcji reformy edukacji to była szkoła 4-4-4, 4 lata szkoły podstawowej, 4 lata gimnazjum, 4 lata liceum, ale to się niestety nie wydarzyło. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam państwa.
To była krakowsko-warszawska rozmowa z panem Mariuszem Graniczką, dyrektorem krakowskiego liceum. Jest godzina 7:57.